Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panią Julią Styrylską, absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, która od niedawna znajduje się w Australii. Przyjechała do Australii kilka miesięcy temu, a przed przyjazdem odbyła bardzo ciekawą praktykę w Komisji Europejskiej w dziale transportu morskiego. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Rozumiem, że pani praktyka w Komisji Europejskiej dotyczyła jakiejś konkretnej specjalizacji. Proszę nam opowiedzieć, na czym polegała pani praca.
Ja po swoich studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim wyjechałam jeszcze na studia do Oslo, na taką podyplomówkę z prawa morskiego, z międzynarodowego prawa morskiego. I właśnie w Komisji Europejskiej zajmowałam się głównie tematyką ochrony środowiska morskiego, zmianami klimatycznymi. To była właśnie praca Komisji, polegała też na, zajmowaliśmy się akurat nowym rozporządzeniem, więc to też była współpraca z Parlamentem Europejskim, z Radą, także bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
Mówiąc o prawach europejskich, globalne prawa klimatyczne to jeszcze jest pewnie oddzielny temat, ale mówiąc o europejskim prawie i klimacie, jak wygląda właśnie ta legislacja? Czy to jest oddzielna legislacja, czy ona się jakoś zazębia globalnie?
To tutaj mamy tak zwaną, na przykład mamy Europejski Zielony Ład, powiedzmy, o którym pewnie bardzo dużo osób słyszało. Jest to strategia stricte dla Unii Europejskiej, która właśnie powstała w odpowiedzi na zmiany klimatyczne, degradację środowiska. I tutaj celem jest osiągnięcie zerowego poziomu gazów cieplarnianych do roku 2050, co również podłapały później kraje poza Unii Europejskiej. No i z takich na przykład ciekawych przykładów właśnie stricte prawa europejskiego, teraz powstaje prawo, pierwsze prawo europejskie o klimacie. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, że prawo międzynarodowe to jest prawo tak zwane, dzielimy je na prawo miękkie i na prawo twarde. Właśnie to prawo miękkie to jest to, które często nam się kojarzy właśnie z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak ONZ, czy tutaj na przykład w przypadku prawa morskiego mamy Międzynarodową Organizację Morską, która jest właśnie organizacją wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych, ale to jest prawo miękkie, czyli ono nie jest wiążące prawnie, czy są bardziej takie idee, to są bardziej takie propozycje dla kraju i kierunki, z jakich organizacje chciałyby iść. No a właśnie prawo Unii Europejskiej ma też prawo to twarde, czyli to są rozporządzenia i dyrektywy, które są prawnie wiążące dla wszystkich krajów członkowskich. No i właśnie ostatnio, w zeszłym roku, pojawił się wniosek ustawodawczy Komisji, o którym wspomniałam, o tym prawie o klimacie, który polega na osiągnięciu przez unijną gospodarkę i społeczeństwo tej neutralności klimatycznej i oznacza to, że wszystkie kraje Unii osiągną zerowe emisje gazów cieplarnianych netto. No i tutaj mogę z wielką ekscytacją powiedzieć, że w zeszłym miesiącu Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tego rozporządzenia i uzgodniły, że prawo klimatyczne obejmie właśnie ten prawny cel, czyli będzie to obowiązujące dla wszystkich krajów, osiągnięcie neutralności do 2050 roku, ale również już do 2030 o połowę, o dokładnie 55% zaplanowana jest redukcja emisji netto gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 90. I też takie nowum, co ciekawe, to po roku 2050 jest tutaj plan zobowiązania do ujemnych emisji.
Jak to jest w kwestii egzekwowania tego prawa? Bo w momencie, kiedy my słyszymy w mediach, odbył się szczyt klimatyczny, pewne kraje się zobowiązały do jakichś tam właśnie celów tych emisyjnych, redukcji emisji, a niektóre kraje się nie zobowiązały. I cały czas rozumiem, że dyskusja oscyluje wokół tego, że no co z tego, że my jako Europa wyznaczymy sobie te cele i będziemy redukować, jak obok nas są takie kraje, które mają potężne poziomy emisji CO2. My oczyszczając nasz skrawek nieba, nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów całej planety. Jak tutaj na tej linii wygląda rola właśnie tej Komisji Europejskiej? Czy ona jest w stanie nakłaniać te kraje, które zanieczyszczają, takie Stany Zjednoczone, Chiny? Jak wyglądają takie rozmowy? Jak wygląda egzekwowanie tego prawa lub też nakłanianie, żeby te kraje szły śladami krajów europejskich?
Jeżeli chodzi o Komisję, no to Komisja stricte może nakładać obowiązki tylko na kraje członkowskie, tak? Czyli to jest te 27 krajów europejskich w tym momencie. Jurysdykcja tutaj nie obejmuje absolutnie żadnych innych krajów. Temu, co wychodzi z Komisji, co wychodzi z Parlamentu Europejskiego, podlegają tylko i wyłącznie kraje Unii Europejskiej. Natomiast a propos szczytów klimatycznych, tutaj tego, co pani wspomniała, że kraje się deklarują, to dokładnie tak, jak pani wspomniała, to niestety takie deklaracje nie są wiążące prawnie w żaden sposób. Tak jak właśnie w zeszłym miesiącu się odbył szczyt klimatyczny zorganizowany przez Joe Bidena. I tutaj wiele osób dosyć tak sceptycznie podchodzi do tej kwestii, no bo nawet na przykładzie Stanów. To nowa administracja, no to jakby nowe podejście do kwestii klimatycznej. No i tak na przykład Joe Biden teraz zadeklarował redukcję emisji na rok 2030 już, które wyniosą wedle niego 50-52%. Chiny również się zadeklarowały. No tylko właśnie, to są piękne idee, ale tego nikt nie egzekwuje tutaj w tym przypadku, jakby tych szczytów klimatycznych. No i tak samo też są komentarze, że wcześniej przed Bidenem był Trump, który wycofał się w ogóle z porozumienia paryskiego, wcześniej był Barack Obama, który był bardzo proklimatyczny. Tutaj można by było też wspomnieć o porozumieniu paryskim z 2015 roku, które jest prawnie wiążące, czyli to jest właśnie dokument międzynarodowy, nie tylko unijny, który zobowiązały się kraje do ograniczenia średniego wzrostu temperatury na Ziemi poniżej 2 stopni Celsjusza. Natomiast jest to do roku 2100, także myślę, że nie jest to bardzo ambitny plan.
Także pewnie nie dożyjemy już.
Pewnie nie dożyjemy.
A to jest dla naszych dzieci.
Dokładnie, to jest zdecydowanie plan na przyszłość. No natomiast, tak jak wiemy, już możemy obserwować na ten moment, że wiele krajów nie podjęło żadnych działań. Już jest za późno. Więc na pewno jest to za mało i na pewno Komisja jest też takim, czy w ogóle Unia Europejska, widzę, że jest też takim motywatorem dla innych krajów, bo zauważmy, że coraz więcej krajów zaczęło mówić o tej dekarbonizacji do tego roku właśnie 50. To zaczęło się po tym, jak został ogłoszony Zielony Ład. Więc myślę, że motywatorem jest, natomiast nie może ona nic narzucać innym krajom.
Należałoby również przypomnieć o tym, że Australia właśnie ostatnio też nie dała żadnych wiążących deklaracji co do redukcji emisji, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, tak, dlatego że Australia, nasza gospodarka, bardzo mocno opiera się na węglu, a z drugiej strony Australia generalnie chyba jest postrzegana jako kraj mocno rozwinięty. Dlaczego Australia bardziej konkretnie się nie określiła w tej kwestii?
Tutaj trzeba pamiętać o tym, że Australia jest pierwszym czy drugim największym eksporterem węgla na świecie, więc też bardzo mocno się przyczynia do tych wszystkich zmian i tak jak właśnie pani wspomniała, jest taką prężnie działającą gospodarką światową, więc myślę, że zdziwienie jest, zwłaszcza, że większość krajów jednak zaczyna się patrzeć w stronę tej zielonej energii. Ja wiem jakby z czego to wynika, bo tak jak tutaj wspomniałyśmy, gospodarka Australii bardzo opiera się na tym wydobyciu węgla. Tutaj trzeba szukać jakichś rozwiązań. Właśnie tak jak na przykład w przypadku Unii Europejskiej, w ramach właśnie tego Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska razem z Bankiem Światowym utworzyła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. I tutaj przekazane będzie 17,5 miliarda euro. Pieniądze z tego funduszu będą właśnie wspierały dywersyfikację gospodarczą w tych węglowych, wysokoemisyjnych obszarach i regionach, będą przekazywane na cele, takie żeby na przykład górnicy czy osoby, które w tych zawodach pracowały, otrzymały nowe kwalifikacje, też będzie to rozwój nowych technologii. I tutaj myślę, ciekawe, na przykład Polska.
Polska też ogromnie jest związana z węglem, prawda?
Ogromnie. Myślę, że Polska też jest właśnie ciekawym przykładem mogłaby dla Australii, ponieważ też bardzo opiera swoją gospodarkę o wydobycie węgla. I właśnie ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, taka propozycja złożona, żeby Polska otrzymała aż 3,5 miliarda euro. tutaj głównie miałby to być obszary dolnośląski, śląski i wielkopolski, właśnie na zmianę przeznaczenia terenów, na te nowe kwalifikacje. Więc myślę, że no to jest taka zmiana troszeczkę perspektywy, że musimy się odwrócić w stronę bardziej tej zielonej energii. No i mam nadzieję, że inne kraje po prostu za tym podążą.
Czy Unia Europejska ma jakąś konkretną wizję, jeśli chodzi w jaki sposób zastąpić tą energię węglową?
Mamy tak zwany, co się nazywa Europejski System Handlu Emisjami. Wyznaczona jest ilość emisji rokrocznie, które państwa członkowskie mogą emitować i one są obniżane z latami. Więc tutaj są właśnie, to są procentowo wyznaczane liczby. W procesie tego obniżania chcemy doprowadzić, Unia chce doprowadzić do tego, żeby te emisje do 2050 roku były zerowe. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to będą tak zwane plany klimatyczne poszczególnych krajów, które będą sprawdzane co 5 lat przez Unię. Sprawdzane są, czy są one w zgodzie z prawem unijnym i czy właśnie, no bo tak, nie można by było narzucić wszystkim państwom 27, które mają oczywiście różne potrzeby, różne gospodarki, w różny sposób działają. Nie można by narzucić jednego takiego samego sposobu. Kraje będą musiały wyznaczyć swoje cele. Cel jest z góry wyznaczony przez komisję, czyli do 2050 mamy zero emisji, a kraje będą sobie wyznaczać, w jaki sposób do tego chcą dążyć. A komisja będzie to rewidować i albo będzie to akceptować, albo nie, albo będzie też jakieś propozycje przedkładać państwom. Wymagało będzie to kooperacji pomiędzy państwami członkowskimi a Unią Europejską.
I takiego podejścia indywidualnego, prawda? Bo o tym cały czas mówi Polska.
No tak, to jest też to, co zawsze na przykład zanim podpisano traktat paryski, co na przykład mówiły Indie. Indie zawsze mówiły do krajów zachodnich, wy mieliście setki lat rozwoju, tak? Mieliście, właśnie korzystaliście z tego węgla i tak naprawdę to wy emitowaliście. A my jesteśmy krajem rozwijającym się i nie możemy być w taki sam sposób traktowani i tak samo obciążeni, zwłaszcza finansowo też, jak kraje już
rozwinięte.
Rozwinięte. Tutaj stąd też pomysł, że Polska z tego nowego funduszu otrzyma najwięcej pieniędzy ze wszystkich krajów członkowskich, 3,5 miliarda euro.
Co do tych źródeł odnawialnych, tak. Czy Unia Europejska jakieś konkretne wytyczne daje?
Szczegółowo tutaj nie znam procentowo w jakich częściach, ale na przykład jeśli chodzi o energię z morskich źródeł odnawialnych, czyli to, czym ja się głównie zajmuję, no to tutaj na przykład Unia proponuje przejście, zwiększenie morskiej energii wiatrowej. Tutaj na przykład mowa jest o elektrowniach wiatrowych pływających w instalacjach fotowoltaicznych, ale to też tak samo właśnie zależy od danego kraju, prawda? No tak jak na przykład mamy Holandię, będzie więcej energii wiatrowej niż w innym kraju, które ma na przykład więcej energii słonecznej.
Tak jak w Australii na przykład.
Na przykład w Australii, dokładnie. Ale też Unia zachęca bardzo do nowych form transportu, czyli bardziej zielonych, ekologicznych form transportu, to na pewno. No właśnie z tego jeszcze Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tak jak wspomniałyśmy, no tutaj będą cały czas fundusze dla krajów przekazywane w celu właśnie budowania elektrowni, w celu finansowania infrastruktury transportu. Jeżeli chodzi o transport morski, no to tutaj na przykład na pewno są badania nad biopaliwami, jaki jest najlepszy, nad nową technologią silników, no bo tutaj jest głównie silniki na taki ciężki olej opałowy, jeśli chodzi o transport morski. No i cały czas tutaj są pieniądze, finansowane są prace naukowców, tak żeby te silniki były coraz to bardziej ekologiczne. No i czy też na przykład baterie.
Samochody elektryczne.
Samochody elektryczne, dokładnie.
Pani Julio, ja sądzę, że my spotkamy się jeszcze na naszej antenie, na ten temat mówić będziemy jeszcze nie raz. A dzisiaj dziękuję serdecznie Pani za rozmowę i za te bardzo ciekawe informacje.
Ja również bardzo dziękuję.
Moim i Państwa gościem była dzisiaj Pani Julia Styrylska.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.